jej tematem będzie ósme błogosławieństwo. Ósme błogosławieństwo mówi wprost o cierpieniu za wiarę. O cierpieniu z powodu niesprawiedliwości społecznej, zawodowej czy rodzinnej. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Zwróćmy uwagę, że ósme błogosławieństwo kończy się taką samą obietnicą jak pierwsza. W pierwszym jest, do nich należy Królestwo Niebieskie. Popatrzmy na to błogosławieństwo z perspektywy Pisma Świętego. Osoba Jezusa Chrystusa jest wcieleniem Królestwa Niebieskiego. Nie przyszedł on szukać własnej chwały. Odrzucił zdecydowanie pokusę wypływającą z oczekiwań krewnych i swojego ludu, którzy chcieli w nim widzieć Mesjasza potęgę. Pragnęli, by Izrael stał się supermocarstwem. Chrystus jednak przyszedł na świat jako sługa wszystkich ludzi i w ten sposób stał się sługą Jahwe. W Starym Testamencie prześladowanie i cierpienie było znakiem przekleństwa. Dlatego też tajemnica cierpiącego Mesjasza stanowiło dla uczniów Chrystusa największą trudność w zaakceptowaniu Jego boskiego posłannictwa. Przyjęcie na siebie przekleństwa, prześladowań i cierpień jest konsekwencją prawdziwego człowieczeństwa Chrystusa, który je przyjął w imię miłości. Zmartwychwstając, śmierć uczynił drogę do życia. Odjął cierpieniom i prześladowaniom ich przekleństwo i zamienił je w błogosławieństwo. Jezus nigdy nie obiecywał swoim uczniom łatwego i wygodnego życia. Mówił, sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladować będą, to i was będą prześladować. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego Pana. Pierwsze z Ewangelii Świętego Jana 15:20, drugie z Mateusza 10:24. Gotowość przyjęcia krzyża to istotne kryterium sprawdzian dla prawdziwych uczniów. Pan Jezus zapowiadał wielokrotnie, że uczniowie Jego doznają obelg, kłamliwych posądzeń o zło, nienawiść z Jego powodu. Sprzeciw świata przeciw Kościołowi jest ciągle aktualny. Wśród prześladowań bardziej niż gdziekolwiek objawia się moc Ducha Świętego i potęga miłości Chrystusa obecna w Jego uczniach. Jak rozważaliśmy dzisiaj we fragmencie listu świętego Pawła do Rzymian, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Spojrzenie na prześladowanie z perspektywy miłości ukazuje je jako element odnowionej walki, jaka toczy się pomiędzy Królestwem Dobra i Zła, symbolizowanym w Apokalipsie w baranku zabitym i smoku o siedmiu głowach. Chrystus w dziwny sposób werbuje swoich uczniów, wskazując im drogę cierpienia, wyrzeczenia, krzyża. Mówi, że do nieba można się dostać tylko Jego ścieżką, przez Golgotę. Bo kto chce zachować swoje życie, utraci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Łukasz 9:24. Gotowość ofiarowania, wyrzeczenia się korzyści życia doczesnego nie jest po to, by nim gardzić, czy je zniszczyć, ale by zyskać życie pełne i na zawsze. W sposób trwały można posiąść tylko to, czego się człowiek wyrzekł. To znaczy, wobec czego zachował duchowy dystans. W przeciwnym razie ludzie, rzeczy, wydarzenia wezmą nas w posiadanie. To, co w oczach ludzi jest wyniszczeniem i cierpieniem, w perspektywie Królestwa oznacza uwielbienie i wywyższenie. Święty Paweł pisze, niewielkie zaś utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar przyszłej chwały wieku. I cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu Jego chwały. Źródłem radości nie są cierpienia, ale doświadczenie zbawczej mocy w cierpieniu przez wspólnotę ze zmartwychwstałym Chrystusem. Świadectwo miłości dane Chrystusowi pośród cierpień, a także przezwyciężenie bezsensowności i absurdalności cierpień. Dokonać się to może tylko dzięki wierze w zmartwychwstałego Pana. Wszyscy, którzy cierpią prześladowanie za wiarę, mają się radować i cieszyć, bo dla żyjących programem ośmiu błogosławieństw Chrystus obiecuje wielką nagrodę w niebie. O tej nagrodzie napisał święty Paweł: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Dlaczego w takim razie tak mało w nas w radości? Bo mało w nas gorącej miłości. Aby doświadczyć i dawać innym radość i uśmiech, trzeba pełniej otworzyć się na miłość Chrystusa. Matka Teresa z Kalkuty mówiła: serce radosne rodzi się z serca płonącego miłością. Teraz chciałabym powiedzieć o prześladowaniach w dzisiejszych czasach, w XXI wieku. Według papieża Franciszka istnieją dwa rodzaje prześladowań chrześcijan. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z otwartym atakowaniem tych, którzy przyznają się do wiary w Jezusa Chrystusa, a drugi jest bardziej wyrafinowany i przez to groźniejszy, bo wzbudza mniejszy sprzeciw opinii publicznej. Papież Franciszek nazwał to uprzejmym prześladowaniem. Maskuje się je pod hasłami walki z ciemnogrodem, wzrostem świadomości społeczeństwa i postępem. Ten, kto się nie podporządkowuje temu prądowi, będzie właśnie uprzejmie prześladowany. Prawda jest taka, że w XXI wieku żyjemy dalej w czasach prześladowań. Co roku organizacja Open Doors, jest to międzynarodowa organizacja, która od lat monitoruje sprawy wolności wyznania, przedstawia Światowy Indeks Prześladowań. Według niego w 50 krajach, które znajdują się w tym indeksie, ponad 650 milionów chrześcijan jest prześladowanych. Na całym świecie 1 na 8 chrześcijan podlega ekstremalnym prześladowaniom, a w Azji więcej niż 1 na 3. Pierwsze miejsce na indeksie zajmuje Korea Północna, za nią jest Afganistan, Somalia, Libia, jeszcze kilka innych krajów arabskich, muzułmańskich, przepraszam, i Indie. Różne są szacunki, ile osób oddaje życie za wiarę. Arcybiskup Marek Jędraszewski w listopadzie ubiegłego roku, apelując o modlitwę za prześladowanych chrześcijan, powiedział, że statystycznie rzecz biorąc, co 5 minut ginie za wiarę jeden chrześcijanin, co sprawia, że rocznie jest ich 105 tysięcy. Te liczby świadczą nie tylko o skali prześladowań, ale też o potędze Kościoła, który jest silny wiarą męczenników. Jeśli chodzi o uprzejme prześladowanie, to znamy je z naszej codzienności. Również w naszej Polsce nie brakuje przejawów dyskryminacji katolików i Kościoła. Ile kpin dostaje się nam, katolikom, w kabaretach, firmach, reklamach, rozmowach? Ile razy obwołuje się nas ciemnogrodem, czy wyzywa od moherowych baretów? Jaki obraz kapłanów, Kościoła i wiary przedstawiany jest w czasopismach czy na wielu stronach internetu? Ile jest szykan, kpin i podśmiechiwań, kiedy młody człowiek powie, że przestrzega czystości przedmałżeńskiej lub przyznajemy się, że chodzimy do kościoła co niedzielę? Ile jest takich sytuacji w środowiskach pracy czy nawet w naszych rodzinach? Komentarze w stylu: a ty znów lecisz do tego kościoła, chleba ci to nie da. Znamy to z naszego życia. Prawda jest taka, że człowiek, który żyje w zgodzie z Ewangelią, deklaruje jednocześnie, że prawda objawiona przez Boga jest tą jedyną, którą uznaje za kompletną i ważną. Taki człowiek musi być gotowy na cios ze strony tych, którzy prawdę tę odrzucają. Przybliżając się do Boga, widzimy, że Boży plan jest nierozerwalną całością, z której nie można tak po prostu wyjąć pewnych elementów. Jeśli przyjmujemy tę prawdę w całości i staramy się nią żyć, to stajemy się niewygodni lub w pewnym sensie niebezpieczni dla tych, którzy tej prawdy nie przyjmują lub przyjmują tylko niektóre pasujące im części. Ten, kto jest do głębi przesiąknięty tą prawdą i miłością, jest w stanie przyjąć perspektywę prześladowania czy nawet męczeństwa, aby w ten sposób udowodnić, że najwyższą wartością nie jest ludzkie życie, jak to przyjmuje dzisiejszy świat, ale miłość. Tym, którzy cierpią niesprawiedliwie jako ludzie niewinni, obiecane jest szczęście, udział w tajemnicy Królestwa. Ale musimy uważać, gdyż jedną z pułapek duchowego życia jest podszywanie się pod to błogosławieństwo, by usprawiedliwić własne religijne dziwactwa, ułomności i błędy. Jeśli kogoś spotyka krytyka z powodu niewłaściwych zachowań czy postaw, a jest to osoba związana z Kościołem, nie oznacza to jeszcze, że się krytykuje Kościół lub że się cierpi za przynależność do Kościoła. Mechanizm prześladowania jest zazwyczaj podobny. Nie mogą jednocześnie istnieć obok siebie dwie prawdy i dwie sprawiedliwości. Jeśli ktoś obstaje przy tym, że tylko jedna z tych prawd jest prawdą, znaczy, że druga jest kłamstwem. W ten sposób pośrednio zarzuca drugiemu kłamstwo. Obraża go, przekracza jego granice i może być odebrany jako agresywny. A wtedy reakcją obronną jest atak. I tu się zaczyna prześladowanie. Często też powodem prześladowań jest podświadoma zazdrość. Budzi się ona wobec człowieka, który zaryzykował zaangażowanie po stronie dobra i jest temu wierny. Taka postawa rodzi zawiść, zwłaszcza u tych, którzy nie mają klarownych, jednoznacznych postaw wobec istotnych wartości. Jak to jest napisane w Księdze Mądrości, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny i wypomina nam błędy naszych obyczajów. Ludzie zawistni chcą zgasić niepokojące światło, które udowadnia, że jest możliwe to, co zostało uznane za nierealne. Szlachetność, ofiarność, bezkompromisowa postawa. Podejrzliwość, sceptycyzm, ironia, wmawianie złych intencji to formy prześladowania, których doświadczają poszczególnie chrześcijanie i Kościół jako społeczność. Jeśli doświadczamy niewinnie zła, to jest to szansa na odkrycie własnego miejsca na krzyżu. To najpewniejsza i najkrótsza droga wzięcia krzyża z naszym Mistrzem. Każdorazowo, gdy doświadczamy prześladowań, musimy rozeznać, jak postąpić. Bronić się, czy nie bronić. Sam Pan Jezus wobec Piłata nie odpowiada na zarzuty, a wobec zarzutów faryzeuszy używa argumentów. Czasem więcej zła przynosi ostra polemika czy uporczywe drążenie sprawy niż milczenie. W innym przypadku niezabieranie głosu będzie współudziałem w złu. Ósme błogosławieństwo zadaje nam trud mądrego i wnikliwego rozstrzygania, co zrobić w danej sytuacji. Ważna jest intencja, jaką się kierujemy. Nie może chodzić o wygranie walki. Spotykające nas przeciwności zdołamy znieść, jeśli damy się prowadzić Duchowi Świętemu. Podsumowując. Droga błogosławieństw to droga ofiary na wzór ofiary Chrystusa. I nie chodzi tu o jakieś cierpiętnictwo, ale o cierpliwe znoszenie wszelkich cierpień dla Chrystusa. O znoszenie trudów codziennych obowiązków, łączenie ich z Chrystusem. To droga każdego, kto poważnie myśli o niebie. Kto chce pójść do nieba, musi przygotować się na cierpienie. Brać swój krzyż i żyć programem ośmiu błogosławieństw. Życie błogosławieństwami po ludzku się nie opłaca. Dla ateisty lub tak zwanego wierzącego niepraktykującego jest całkowicie bez sensu. Ale dla człowieka wiary droga ośmiu błogosławieństw to droga prowadząca do nieba. Droga, by osiągnąć prawdziwe szczęście i pokój w sercu, tu na ziemi. A następnie życie wieczne w niebie, niewyobrażalnym dla nas szczęściu. Amen.